Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. Czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białogłowy. Dzień dobry, witam serdecznie. Już dzisiaj mecz NEI Zastalu BC Zielona Góra z Astorią Bydgoszcz. Jedziemy tam oczywiście i to lada chwila. Natomiast porozmawiajmy najpierw z naszą ekipą o tym spotkaniu. Najpierw dzisiaj w naszym programie Oliver Widin, trener NEI Zastalu BC Zielona Góra. A pytamy go w ogóle, co słychać w zespole po powrocie z Saratowa. Jak pamiętamy, Zastal tam dzielnie walczył, przegrał. Potem długa podróż z Saratowa do Zielonej Góry. Poniedziałek to dzień wolny, no i powrót do treningów dopiero we wtorek. Trening we wtorek, trening wczoraj. No i pytanie, czy dało się sensownie potrenować w ogóle po tej wyprawie do Saratowa i co wiemy o Astorii. A zatem u nas Oliver Widin.
Nie mało kiedy mieć treningu, bo wróciliśmy z Parmy, byliśmy chori, niektórzy zawodnicy w ogóle przed Parmą nie trenowali, po prostu nie mieliśmy treningu 5 na 5 przez skoro 3 tygodnie, także teraz jak wróciliśmy z Saratowa, dopiero wczoraj zrobiliśmy taki trening 5 na 5, gdzie wyglądało to korektnie. Wrócili Joseph Divo po 2 tygodniach, bo tu nie był, nie było go tu, także dużo, teraz my wszyscy razem i mam nadzieję, że będziemy zapracować, mamy możliwość zapracować razem.
Divo Joseph, pan wspomniał o tym zawodniku, że on już wrócił, on jest od razu gotowy do gry na 100%, czy musi jakby, no, powiedzmy, się wdrożyć?
A nie, może być od razu gotowy do 100%, gość nie trenował 3 tygodnie, no, może ostatnio trenował i grał mecz w Lublinie, to i po meczu w Lublinie przyszedł, poszedł do Kanady, wrócił na 2 dni, był tu, zrobił jednego treningu i indywidualnego i musiał wrócić do Kanady. I tam nie mogł trenować, bo nie był w stanie trenować. Także i dopiero teraz, jak wrócił wczoraj, zrobił pierwszy trening. Także to z 2 treningami za 3 tygodnie, to jest bez sensu mówić. Widzimy, co może, ale na pewno, że jest gotowy, nie jest gotowy.
Czyli raczej z Astorią, potem Legią, to nie zagra na pewno 40.
Nie, na pewno nie, to na pewno nie. Uwidzimy, czy zagra, ile zagra i jak będę jego wykonać na boisku.
Teraz przed wami Astoria, co o tym rywalu można powiedzieć?
Astoria jest drużyna, która ma dobrych zawodników na pewno, 4 obcokrajowców, kilka dobrych polskich zawodników, którzy mają doświadczenie grania w PLK i młodych, którzy są bardzo talentowani na poziomie kadry, także jak Niżon na przykład. Także oni mają 9 czy 10 zawodników do rotacji, grają bardzo agresywnie po całym boisku, spróbują ściskać piłkę po całym boisku. Oczywiście mają dużo strat, dużo błądów, ale to wszystko idzie z tego, że spróbowania granie najszybszej możliwej gry w ataku.
Tyle trener NEI Zastalu BC Zielona Góra. Teraz będzie jeden z naszych zawodników, ten, który był najlepszy w naszej drużynie w Saratowie, Jarosław Zyskowski. Pytamy go jeszcze o ten mecz Saratowem, bo nie było okazji porozmawiać o tym po rosyjskim spotkaniu. Czemu nie udało się zatem wygrać w Saratowie? A potem co sądzi o dzisiejszym rywalu, czyli o Astorii Bydgoszcz? A na koniec Krystian Machalica zapytał również Jarosława Zyskowskiego o plebiscyt Gazety Lubuskiej, bo Zyzio został nominowany w kategorii najlepszy sportowiec roku.
Nie sposób nie zacząć od ostatniego meczu w Saratowie. Tam no, pan świetne zawody rozegrał. To forma jakaś taka wzwyżkowa, pan wam na to tak patrzy?
Nie, w ogóle tak nie patrzę. No. Są lepsze i gorsze mecze. Miałem dużo otwartych pozycji, jakieś tam te rzuty wpadały, ale no, nie udało się wygrać, więc szkoda, bo mecz ogólnie dobry z naszej strony. Przez 35 prawie minut, można powiedzieć, prowadziliśmy w tym spotkaniu, ale w końcówce troszeczkę nam, że tak powiem, no, nie poszło i Saratow wyrwał ten mecz, a no, mogliśmy dowieść to zwycięstwo do końca.
Pan trochę uprzedził moje pytanie, bo właśnie miałem zapytać, co się stało z tymi no, 5 minutami, gdzieś zabrakło koncentracji, czy rywale gdzieś wskoczyli na jakiś wyższy jeszcze poziom?
Myślę, że zaczęli grać agresywniej i no i też w tej lidze, co by nie mówić, no nie mamy takiego szacunku jak w polskiej lidze i jak jest gra taka bardzo agresywna, no to wtedy bardzo, bardzo mało jest przychylnych gwizdków dla nas. Mieliśmy w drugiej połowie 4 faule, z czego chyba 1 albo 2 osobisty. Rywale zaczęli też trafiać za 3, bo w drugiej połowie trafili 9 na 13 rzutów, więc złapali wiatr w żagle i mówię, no już tak pociągnęli to zwycięstwo do końca, plus my mieliśmy parę takich strat w kluczowych momentach i no i tak to się kończy i przegraliśmy mecz.
No to teraz wracacie na polskie podwórko, Astoria przed wami.
Groźny rywal, ostatnie 3 mecze wygrane, biją się o 8, także bezpośredni mecz z nami, z rywalem obok siebie w tabeli. Na pewno oczekujemy, że będzie to ciężki mecz, grają agresywnie, bronią na całym boisku. Na pewno będą chcieli wyszarpać to zwycięstwo, szczególnie jeszcze u siebie w domu grając.
Zapytam tak kolokwialnie, pan się jara plebiscytami, zwłaszcza tymi, w których jest pan nominowany? Do czegokolwiek?
Czy jaram? Znaczy miłe wyróżnienie i fajnie, że jest się w ogóle w takim plebiscycie. Na pewno mówię, miłe uczucie i fajnie, że jest się w tej grupie tych wyróżnionych osób.
Dzisiejszy mecz za Starą Bydgoszcz za Stal rozpocznie o godzinie 17:30 i serdecznie zapraszam na ten mecz na naszą antenę. Tymczasem 2 kolejne spotkania za Stalu zapowiadają się bardzo, bardzo frapująco. Kolejny mecz naszej drużyny to poniedziałkowe spotkanie z CSKA Moskwa, z wielkim CSKA Moskwa. Chociaż ten zespół z Moskwy w tym sezonie wcale nie gra tak idealnie, natomiast mimo wszystko to jest wielka drużyna z wielkimi nazwiskami. No jedno to utkwiło nam w pamięci po zeszłym sezonie szczególnie. To jest Ive Lundberg, nasz były zawodnik, teraz grający w CSKA Moskwa. Natomiast nie da się zapomnieć, myśląc o tym poniedziałkowym spotkaniu, o tym co w zeszłym roku wydarzyło się w hali CRS. Przy pustych trybunach Zastal pokonał CSKA Moskwa po fantastycznym meczu Ive Lundberga i Chrisa Richarda. Chris Richard na koniec w ostatnich sekundach wyrwał piłkę Danielowi Hackettowi i zdobył trójkę na wagę zwycięstwa historycznego dla Zastalu. To spotkanie Zastalu z CSKA Moskwa komentował Radosław Spiak. No i wczoraj rozmawiałem z nim o wspomnieniach z meczu Enea Zastal BC Zielona Góra CSKA Moskwa. Pytałem też Radka o ocenę Zastalu w tym sezonie w lidze VTB. Jak wypada to porównanie tego Zastalu z Zastalem z poprzedniego sezonu? Czy po prostu Zastal jest w tym sezonie gorszy? Chciałem cię zapytać, co pamiętasz z tamtego spotkania Zastalu z CSKA Moskwa? Spotkania, którym Zastal, no, jak to się potocznie mówi, wzniósł się na wyżyny, ograł wielką drużynę, bogaty klub ze wspaniałą drużyną, ze świetnymi zawodnikami, znakomita końcówka, jak pamiętamy, Chrisa Richarda, ten przechwyt, zabranie piłki Danielowi Hackettowi, trójeczka. Co zapamiętałeś najbardziej? Czy tylko tę końcówkę, czy jeszcze coś może innego zostało ci w głowie?
Ja zapamiętałem przede wszystkim dwie rzeczy. Znaczy, rzut Richarda, oczywiście, bo to był rzut na zwycięstwo w ostatnich sekundach w niespodziewanej sytuacji, no bo chyba mało kto się spodziewał, że on przechwyci tę piłkę i zabierze ją Hackettowi, więc to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, z której zapamiętałem ten mecz, to jest fakt, że Kacper Traczyk zagrał bardzo fajne kilka minut w drugiej połowie, kiedy przykrył Mike'a Jamesa. A wiadomo, że to było tylko kilka minut, ale moim zdaniem znaczące kilka minut. I mówię o tym też dlatego, że no nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale wtedy akurat nie było trenera Jeana Tabaka ze względów rodzinnych i rolę głównego trenera pełnił Felix Alonso. I tak się po czasie też zastanawiałem, no właśnie, czy gdyby Jean Tabak wtedy był, to by tego Kacpra Traczyka wypuścił na boisko, bo raczej tego nie robił we wcześniejszych spotkaniach w tamtym sezonie, a Felix Alonso zaryzykował i te kilka minut mu się opłaciło. Więc to są te dwie podstawowe rzeczy. Rzut Chrisa Richarda i kilka minut Kacpra Traczyka.
Współkomentowałeś ten mecz, jak wiele spotkań w lidze VTB z Kosmą Zatorskim. Pamiętam ekscytację i krzyki Kosmy. Pamiętam również, że ty byłeś podekscytowany. Natomiast chciałem ci zapytać, jak to się komentowało w pustej hali, bo to wiadomo, z jednej strony mamy CSKA Moskwa, wielka radość, wielka podnieta, a z drugiej strony nie ma ludzi, nie ma tego krzyku, tego rwetesu hali. Czy to w jakiś sposób odczuwaliście, czy to jakoś przeszkadzało, wpływało na oglądanie i na komentowanie tego meczu?
To znaczy tak, jak już była ta sama końcówka tego meczu, to już człowiek był tak skupiony na tym, co się dzieje i co się może za chwilę wydarzyć, że nawet aż tak bardzo nie myślał o tym, że publiczności nie ma, ale myślę, że to po części wynika z faktu, że już się zdążyliśmy wtedy do tego przyzwyczaić, że to nie był początek sezonu, bo to był luty, więc te kilka meczów już wcześniej bez publiczności zrobiliśmy, no i człowiek się szybko przyzwyczaja do, akurat w tym przypadku niestety, do takich rzeczy. Natomiast po zakończeniu tego meczu to oczywiście rozmawialiśmy z Kosmą, co by było, gdyby tylko kibice mogli być na tym meczu. No, podejrzewam, że hala CRS by eksplodowała z radości, ale pamiętam, że jak wychodziłem z hali po tym meczu, no to ta grupa kibiców, która przyjechała przed halę, świetnie podziękowała zawodnikom, którzy też podziękowali kibicom i tak to po prostu powinno wtedy wyglądać. No skoro kibice nie mogli być w hali, to przyjechali przed halę, no i podziękowali koszykarzom, bo było za co.
Chciałem cię jeszcze zapytać o Zastal tegoroczny, bo widzisz ten Zastal w lidze VTB, widziałeś w zeszłym sezonie. Jak ten Zastal oceniasz? No po wynikach widać, że jest gorzej niż w zeszłym sezonie, natomiast czy powiedziałbyś po prostu, że ten Zastal jest gorszy? Czego mu jeszcze brakuje? Jak tę drużynę Olivera Widina oceniasz?
Czy gorsze? No wyniki wskazują, że tak. No, tak to by należało określić. Natomiast wydaje mi się, że sporo złego tej drużynie robi sam fakt, że ona jest cały czas porównywana do tej poprzedniej. W sensie chodzi mi o to, że te fenomenalne wyniki z poprzedniego sezonu, trochę pewnie ponad miarę, no bo jednak mało kto się spodziewał, że ten poprzedni sezon w VTB będzie aż tak dobry. Dopiero z czasem ludzie zaczęli w to wierzyć i te wyniki same się napędzały, tak to nazwijmy. Natomiast teraz myślę, że też koszykarze mają pewnie takie myślenie, czy docierają do nich takie słuchy, w VTB rok temu to było tak i tak, a teraz jest zdecydowanie gorzej i to na pewno im nie pomaga, bo to jest kompletnie inna drużyna. No, tylko tak naprawdę David Brembley i Krzysztof Sulima zostali ze składu z poprzedniego sezonu, a oni i tak przecież przyszli w trakcie rozgrywek do Zastalu. Więc pierwsze, co bym zrobił, to bym skończył z porównywaniem Zastalu z tego sezonu i z poprzedniego sezonu. Druga rzecz, którą bym zrobił, to bym się zastanowił faktycznie, co jest nie tak. Moim zdaniem brakuje mimo wszystko jednego zawodnika podkoszowego, bo jak Dragan Apić musi odpoczywać, bo kiedyś musi odpoczywać w trakcie meczu, na chwilę go trzeba zdjąć chociaż, no to skoro trener Widin nie korzysta z Krzysztofa Sulimy, a ostatnio nie korzysta w lidze VTB, no to się automatycznie z tego robi niższy skład. Tony Meyer na pozycji numer 5 i tak dalej, więc pewnie ten jeden zawodnik podkoszowy, chociażby do walki o zbiórki, niekoniecznie jakiś bardzo ofensywny, ale by się na pewno bardzo przydał, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że no niestety w prawie każdym meczu któryś z zawodników nie ma dnia, tak mówiąc najogólniej. W Permie to był na przykład Jarek Zyskowski, któremu totalnie nic nie wpadało, w Saratowie to był Tony Meyer i biorąc pod uwagę tę wąską rotację, to moim zdaniem potrzebne jest to, żeby po prostu wszyscy punktowali. I żeby każdy stanowił zagrożenie w ataku, tego moim zdaniem trochę brakuje.
Mecz Zastalu z CSKA Moskwa w poniedziałek w hali CRS o godzinie 19. U nas oczywiście transmisja. A potem dwa dni później, w środę 22 grudnia będziemy mieli mecz Enei Zastalu WC Zielona Góra z Legią Warszawa. I to będzie niesamowity mecz z tego powodu, że przyjeżdża Łukasz Koszarek, wieloletni kapitan Zastalu, który zdobywał wiele mistrzostw Polski z Zastalem, teraz będzie w barwach Legii Warszawa. A przed tym spotkaniem będzie uroczystość podwieszenia numeru 55, numer Łukasza Koszarka pod sufitem hali CRS i ten numer zostanie zastrzeżony i w barwach Zastalu nikt nie będzie mógł już nigdy zagrać z tym numerem. Katarzyna Marciniak z Zastalu odpowiada za tą sprawę w klubie. Pytałem ją o to zastrzeżenie numeru Koszarka, a także o ujednolicenie pozostałych banerów wiszących pod sufitem, bo jak wiecie, mamy tam banery mistrzowskie naszej drużyny, no a teraz one mają być wszystkie ujednolicone, mają wyglądać po prostu tak samo, ma to wszystko być estetyczne, ładne i fajne. No więc zapytajmy o ten pomysł, zapytajmy, kiedy to może nastąpić, jak to wszystko będzie po prostu wyglądało.
Pani Kasiu, ja tak pół żartem, pół serio na początek. Wy się nie obawiacie, że jak podwiesicie tego Łukasza Koszarka, jego koszulkę pod sufitem, to on będzie szczególnie zmotywowany i w meczu Zastal Legia szczególnie dobrze zagra i mogą być kłopoty przez to?
No, czyli my tak naprawdę mamy taką cichą nadzieję, że będzie odwrotnie. Bo z reguły, jak dostawali zawodnicy różne nagrody, to te występy były takie jakoś gorzej im się grało, więc tak poważnie bardzo chcemy uhonorować Łukasza i liczymy, że nas nie skarci w tym meczu.
To się, rozumiem, odbędzie przed meczem, prawda? Bo to tylko jedyny moment, tak, kiedy może to się zdać, tak?
Tak, dokładnie, to będzie przed prezentacją. Tak mniej więcej jak wyglądało podwieszenie numeru pana Mariusza Karczmarka.
Okej, chciałem panią zapytać o coś, o czym ostatnio słychać. Temat był też poruszany na spotkaniu z akcjonariuszami, o tym, że ładnie mówiąc, próbujecie, czy chcecie, i to się stanie, zunifikować, ujednolicić wszystkie transparenty, banery mistrzowskie, które już wiszą pod sufitem, ale wiadomo, że wywoływały do tej pory, nazwijmy to, kontrowersje, bo różnie wyglądały. Proszę powiedzieć o tym pomyśle więcej. Kiedy to się wydarzy, czy wszyściutkie będą po prostu wyglądać identycznie, tak samo mają być duże. Na czym to ma polegać to wszystko? O.
Pomysł tak naprawdę to już krążył w klubie tak naprawdę kilka miesięcy temu. To już takie, że wymieniamy wszystkie. Początkowo mieliśmy je, powiedzmy, kilka wymienić, żeby wyglądały mniej więcej tak samo. Później pan Janusz jakby zarządził, że wymieniamy wszystkie, żeby były wszystkie identyczne i dokładamy też nasze sukcesy pucharowe, czyli Puchary Polski. I prawdopodobnie super buchary. I tak naprawdę to zostało taką wpisane na listę zadań, natomiast w związku z tym, że no jakby sezon jest dosyć ciężki dla nas pod różnymi względami, no to jakby zostawiliśmy to na taki moment, który uznamy, że jest to dobry moment, żeby to zrobić. Wprawdzie konsultowaliśmy się już z naszą firmą, zaprzyjaźnioną firmą Icon, która zawsze nam robi różne rzeczy, wykleja nam naklejki i tak dalej, i oni powiedzieli, że mają jakąś fajną metodę na to, żeby to było zrobione na materiale. I nie będzie problemu, żeby to gdzieś tam jakoś tak nadrukować. Ale rozmawialiśmy też wczoraj z przedstawicielem Socios i oni podjęli decyzję, że oni się tego podejmą, więc chcą nam jakby pomóc i chcą się zająć tym tematem.
To ja jeszcze dopytam, czy upewnię się, czy może podrzucę pomysł, bo tak. Będzie wisiał koszarek, a tam Kaczmarek i Hocz, oni też będą ujednoliceni?
Właśnie nad tym jakby tego nie rozwiązaliśmy, bo tak naprawdę jeżeli ma być co na materiały, to te materiały przynajmniej to, co do tej pory jakby ustaliliśmy, to są jednostronne banery, więc musimy się zastanowić, czy po prostu koszulki, które wszystkie mają być ujednolicone. I teraz pytanie, czy w tej samej technologii, której jest już pan Mariusz Kaczmarek i Walter, zostawiamy Łukasza, tylko na przykład powiększamy, bo one są dwustronne, czy wymieniamy wszystko, ale wtedy przewieszamy. No to już musimy ustalić i z Halą, i z firmą, która będzie się tym zajmować. No i tak naprawdę jaki będzie miał na to pomysł Socios, no bo oni jakby się mocno zaangażowali i powiedzieli, że chcą to robić. Nie wiem, czy będą już gotowi na ten mecz, więc my tak naprawdę mamy kilka dni na to, żeby to wszystko poustalać.
Jako, że będziemy was pilnowali, to zapytam teraz jeszcze na koniec, jaki deadline, data, kiedy to wszystko może zawisnąć i być takie ładne, fajne, jednolite?
No tego nie odpowiem niestety, bo to już jakby w tym momencie od nas mniej zależy. Tak jak mówię, Socios chce się tego podjąć, żeby przygotować jakieś propozycje projektu i tak naprawdę być może wymyślą jakąś inną technologię, żeby to zrobić. Natomiast wiem, że działają, starają się dosyć prężnie działać, więc myślę, że długo im to nie zajmie. Mam nadzieję, że już na jakimś jednym z najbliższych meczów będziemy mogli się pochwalić wszystkimi wymienionymi i dołożonymi banerami.
Jeszcze raz przypominam, mecz Zastal Zielona Góra Legia Warszawa w najbliższą środę o godzinie 21:00. No późna godzina, ale myślę, że choćby ze względu na koszara warto tam być. A teraz zupełnie zmieniamy temat, zadzwonimy do Kacpra Traczyka. To jest 23-letni obrońca wypożyczony z Zastalu do Turowa Zgorzelec, do pierwszoligowego Turowa Zgorzelec. Turów ma fatalny sezon, najpierw kupił dziką kartę na występy pierwszej lidze, a potem nie mógł zebrać sensownej kadry i przegrywał w kompromitującym stylu kolejne mecze. W końcu zaczął się wzmacniać, ale pozwoliło to do tej pory na niewiele, bo Turów wygrał tylko jedno spotkanie i dalej jest ostatni w tabeli. Wczoraj Zgorzelczanie na przykład zanotowali 21-punktową porażkę z trzecim od końca Księżakiem Łowicz. Widać, że dalej w Turowie są problemy, bo wczoraj grało tylko 8 zawodników, tyle było w kadrze zespołu. Natomiast Kacper Traczyk, co dla niego najważniejsze, gra bardzo dużo, czego nie miał w Zastalu. Gra ponad 34 minuty na mecz. No to posłuchajmy, jak mu w tym Turowie Zgorzelec jest.
No zdecydowanie, że tak powiem, z tygodnia na tydzień czuję się osobiście coraz lepiej, przede wszystkim fizycznie. Wiadomo, że ten nasz zespół tutaj kadrowy cały czas mamy duże braki. Doszło teraz do nas dwóch wysokich zawodników, to teraz mamy problemy na obwodzie związane z kontuzjami i to tak teraz ciężko nam się łata, że tak powiem, te braki, ale muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o fizyczne przygotowanie, to coraz lepiej to wygląda, też coraz większy opór, że tak powiem, stawiamy drużyną przeciwnym, już nie jest tak, że tak powiem, z nami łatwo jak na samym początku sezonu. No ale jeszcze dużo nam brakuje do tego, żeby te mecze gdzieś tam wygrywać, no bo tam jeden mecz wyrwaliśmy z Lublinem u siebie po bardzo dobrym spotkaniu, ale jednak gdzieś brakuje nam osób, żeby te mecze dokończyć, bo po dobrych początkach zawsze drugie połowy mamy słabsze i na pewno nam tych sił brakuje.
No właśnie, o to chciałem zapytać, o te wasze wyniki, bo dobieracie tych nowych zawodników, natomiast one poprawiają się o tyle, że tak jak pan mówi, stawiacie większy opór, chociaż wczoraj graliście na przykład, ja mogę się posługiwać tylko statystykami, tymi, które widzę na PZKoszu, graliście z trzecią drużyną od końca, tak, z tym Księżakiem Łowicz, dostaliście 20 punktami, tu się rzuca w oczy, że mieliście 8 zawodników raptem w składzie, natomiast mimo wszystko tam jacyś kolejni zawodnicy dochodzą i to jedno zwycięstwo to chyba tam nikogo jakoś specjalnie nie cieszy, co?
No jest duży problem pod tym względem, ale no wczorajszy mecz było, że tak powiem, cały mecz prawie było trzy kwarty byliśmy cały czas na styku. Dwie minuty do końca trzeciej kwarty jest wynik 70-67 i nagle dostajemy po przerwie 8 punktów pod rząd, że tak powiem, tracimy i się zrobiło 10 punktów. Potem tak od drugiej połowie Bartek Bochno w ogóle nie zagrał, bo miał kontuzję mięśnia dwugłowego. Nasza podstawowa czwórka, kontuzja stopy, nie grała w ogóle od połowy trzeciej kwarty i jeszcze nasz wysoki zawodnik zrobił piąty faul. Więc graliśmy tak naprawdę w 5 osób od połowy trzeciej kwarty do końca meczu. Więc to jest to, tak naprawdę tego nie widać w statystykach, a takie rzeczy nam przegrywają tak naprawdę mecze, bo fizycznie przegraliśmy. Wiadomo, to Łowicz jest dosyć słabą drużyną pod względem, że tak powiem, tabeli, ale tam są doświadczeni zawodnicy, oni na własnej hali też bardzo dobrze grają, mają tak, że tak powiem, takie deski, w które nie wiadomo skąd się rzuci, to piłka wpadnie. No i zabrakło nam przede wszystkim chyba tej rotacji, bo tak jak mówię, pod koszem teraz mamy, już takich problemów na zbiórce nie mamy, ale jednak na obwodzie, zwłaszcza jak wczoraj nam się wykruszyło dwóch zawodników i nasz najlepszy strzelec Bartek Bokno, który jest takim doświadczonym zawodnikiem, to mamy duże problemy i tak jak mówię, już nie możemy się tak naprawdę doczekać tej przerwy świątecznej, żeby się zregenerować i żeby jakieś dodatkowe transfery do nas, że tak powiem, dołączyły i wtedy będziemy nastawieni na drugą rundę, żeby się utrzymać, bo to jest nasz cel.
Co z panem, bo czasu pan dostał chyba tyle, co pan chciał, a może nawet więcej niż to, co pan chciał, bo tam widziałem, że wczoraj na przykład chyba ponad 38 minut, a generalnie średnia wychodzi 34 minuty. Od początku, bo tak nie ukrywam, że obserwowałem pana, biły w oczy straty, bo zwłaszcza tam na początku pan tam jakieś, przepraszam, koszmarną ilość strat miał. Natomiast generalnie te statystyki wyglądają pozytywnie. Jak pan siebie oceni po tym wejściu do drużyny? Powie mi pan, skąd te straty były tak dużo? To efekt tego niegrania wcześniej i braku minut, jakiegoś braku, nie wiem, czucia czy co?
To były też pierwsze dwa mecze. Tak naprawdę z drużyną dopiero się poznawałem i muszę przyznać, że granie jednak na niższym poziomie to jest całkowicie inna bajka niż granie w ekstraklasie. Tutaj jednak totalnie zawodnicy nie mają takich samych ruchów wyuczonych. Trzeba 3 razy się zastanowić, zanim się poda piłkę, bo tak naprawdę nie trzeba wyselekcjonować, który zawodnik tą piłkę złapie, który nie, który będzie na odpowiedniej pozycji, gdzie powinien być. Więc to było dosyć trudne na samym początku i cały czas tego się uczę się chłopaków, jak się zachowują. No i to jak muszę przyznać, że ten pierwszy miesiąc, dopiero tak ostatnie 4 mecze gdzieś tam fizycznie dobrze się czułem. I tak jak mówię, te straty najprawdopodobniej z mojego własnego odczucia wynikały z tego, że uczyłem się zespołu i też ten właśnie to przestawienie się z poziomu ekstraklasy na pierwszą ligę to na pewno jest duża przepaść. W każdym razie, no tak rzutowo też mi tutaj jest dosyć ciężko. No tak naprawdę te statystyki wyglądają na pewno lepiej niż na początku sezonu, ale do tego, jakbym chciał, żeby to wyglądało, to jednak jest jeszcze dużo mi brakuje.
No czy widzę, że trójka nie siedzi generalnie, tak?
Zgadza się. No w każdym razie ja się jakoś staram na te statystyki nie patrzeć, ze względu na to, że cały czas jestem zdania, że ten sezon jest na to, żebym wrócił do rytmu koszykarskiego. Chcę pomóc tej drużynie z Gorzelca wrócić do ekstraklasy i totalnie się nie przejmuję tym, co wychodzi na papierze.
Czyli generalnie jakbyśmy ocenili to, mimo tego, że tak jak mówimy, tu w statystykach jedna rzecz fajna, a druga dużo gorsza, to jest pan zadowolony z, do tej pory z tego, co się wydarzyło z panem w Turowie?
Tak, tak, jak najbardziej tak. To decyzji tak naprawdę na pewno nie żałuję. Bardzo się cieszę, że tutaj trafiłem. Tak jak mówiłem, najważniejszą rzeczą dla mnie było powrót do gry i przede wszystkim uzyskanie dużej ilości minut gry. Czasami mam wrażenie, że może nawet za dużo, bo fizycznie tych końcówki meczów naprawdę ciężko jest wytrzymać, ale o to mi chodziło, więc to też jest walka z moim charakterem, z moją, że tak powiem, nieodpuszczaniem i trudno, trzeba czasami po prostu takie trudne mecze przełknąć, tak jak mecz wczorajszy, bo na pewno nie było łatwo, ale mamy teraz w sobotę kolejny mecz z Starogardem Gdańskim i jest nowy dzień i trzeba walczyć o kolejne zwycięstwo.
I to wszystko w dzisiejszym Rzucie za trzy. Ja na ten moment serdecznie dziękuję, pędzę do Bydgoszczy i zapraszam jeszcze raz na transmisję z meczu Astoria Zastal, początek o 17:30. Do usłyszenia.
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.